Chrystusa. Dzisiaj, bracia i siostry, chciałbym, żebyśmy zaczęli rozważać list do Filipian, choć dzisiaj z samego listu niewiele, ale chciałbym taki wstęp zrobić, żebyśmy poznali okoliczności, to miejsce, tych ludzi, do których został napisany przez apostoła Pawła list do Filipian. W czasie drugiej swojej podróży misyjnej apostoł Paweł przygotował trasę i wiecie z Dziejów Apostolskich, że ta trasa tej podróży misyjnej apostoła Pawła inaczej wyglądała, czy wyglądałaby, może lepiej powiedzieć, niż ta, którą dzisiaj tutaj możecie zobaczyć na tej mapie. Kiedy chciał udać się do misji, do Azji, Duch Święty, czytamy w Dziejach Apostolskich, że przeszkodził. Nie pozwolił im takiej trasy zrealizować, jaką oni zamierzali. Bóg miał inne plany i postanowił ich wysłać do zupełnie innego miejsca, do miejsca, które oni wcale nie planowali na swój punkt docelowy, jeśli chodzi o misję. Ale widzicie, w życiu człowieka wierzącego jest tak, że nasze życie planuje Bóg. Jeżeli my planujemy, to są różne nieprzyjemne czasami dla nas niespodzianki w tym życiu, ale kiedy Bóg planuje, kiedy Bóg prowadzi, to życie w określonym kierunku zmierza. I myślę, że dzisiaj też dla nas taka lekcja, patrząc na tą drugą podróż misyjną, na tą mapę tutaj, podróż w wierze, bo apostoł Paweł podróżował w wierze. Liczył się z tym, co Duch Święty mówi. Rozważał sny, które miał. Ci ludzie, którzy z nim współpracowali, bardzo serio do tego wszystkiego podchodzili. To byli ludzie głęboko wierzący, realizujący Bożą wolę w swoim życiu. Realizujący również plan, Boży plan dotyczący tych terenów, na które Bóg ich wysłał. I jak wiecie, zamiast do Azji udali się do Troady, a z Troady musieli się wybrać w podróż morską do Neapolu. Nie mylić z tym Neapolem dzisiaj, który jest na terenie Włoch, na terenie dzisiejszej Grecji również, bo miasto kiedyś, które nazywało się Neapol, dzisiaj ono ma inną nazwę. I właśnie z tego miasta apostoł Paweł powędrował z Ewangelią do Filipii. Tam, w tym terenie, w którym on się poruszał, znajdowały się wspaniałe drogi, z których słynęło Cesarstwo Rzymskie. Wszystkie drogi prowadzą do Rzymu. I rzeczywiście w tamtych czasach, w Cesarstwie Rzymskim, kiedy te legiony rzymskie musiały się szybko, sprawnie przemieszczać, te drogi odgrywały niezwykle ważną rolę, jeśli chodzi o strategię Rzymu, ale też służyły ludziom, służyły kupcom, służyły również ewangelistom, a więc i apostołowi Pawłowi i jego zespołowi. I jedna właśnie z takich rzymskich słynnych dróg tam w okolicach Filipii to Via Egnatia, którą apostoł Paweł podróżował. Chciałbym, abyśmy zaczęli czytać Słowo Boże. Dzisiaj fragment z Dziejów Apostolskich. Zacząłem już troszeczkę na ten temat mówić. Dzieje Apostolskie, 16 rozdział, a teraz chciałbym, żebyśmy tekst już przeczytali. Będziemy czytać 16 rozdział Dziejów Apostolskich od 12 wersetu. Stamtąd zaś do Filipii, które jest przodującym miastem okręgu macedońskiego i kolonią rzymską. I zatrzymali się w tym mieście kilka dni. A w dzień szabatu wyszli za bramę nad rzekę, gdzie, jak sądziliśmy, odbywały się modlitwy i usiadłszy rozmawialiśmy z niewiastami, które się zeszły. Przysłuchiwała się też pewna bogobojna niewiasta imieniem Lidia z miasta Tiatyry, sprzedawczyni purpury, której Pan otworzył serce, tak iż się skłaniała do tego, co Paweł mówił. A gdy została ochrzczona, także i dom jej prosiła, mówiąc: skoroście mnie uznali za wierną Panu, wstąpcie do domu mego i zamieszkajcie. I wymogła to na nas. Oto sprawozdanie z drugiej podróży misyjnej apostoła Pawła. A więc kolejne miasto na drodze tego zespołu ewangelizacyjnego. Miasto, które swoją nazwę miało związane z Filipem Macedońskim. To w sumie rzeczy na jego cześć to miasto nosiło tą nazwę. Filip Macedoński był ojcem Aleksandra Wielkiego, więc to był znamienity król. I tam, na tym terenie, powstało takie miasto, które nazywało się Filipi. I w czasach rzymskich, a więc już nie w czasach greckich, było przodującym miastem, a więc znaczącym miastem, które było kolonią rzymską. To znaczy, że to miasto nie tylko zamieszkiwali Grecy, ale zamieszkiwali je Rzymianie. Dla Rzymian to był ważny punkt, to było ważne miejsce strategiczne, ważne miejsce, jeżeli chodzi o handel. I tam w tym mieście posługiwano się dwoma językami. Posługiwano się łaciną, a więc tym językiem, którym mówili starożytni Rzymianie, a we wschodniej części, w której właśnie leżało Filipi, wschodniej części Imperium Rzymskiego, bardzo popularnym językiem był język grecki. I w zasadzie tymi dwoma językami posługiwano się głównie w Cesarstwie Rzymskim. Również tam, w tej kolonii Filipi, gdzie stacjonowali Rzymianie. Apostoł Paweł, kiedy przybył do tego miasta, zatrzymał się tam kilka dni. Jak organizowaliśmy często te krucjaty ewangelizacyjne, dzisiaj to już troszeczkę są inne warunki i inna sytuacja, ale kiedyś bardzo często nasz Kościół posługiwał się namiotem ewangelizacyjnym i ten namiot przyjeżdżał do jakiegoś miasta i przez kilka dni tam był i odbywały się ewangelizacje. To bardzo przypomina coś z tego, co robił apostoł Paweł ze swoim zespołem misyjnym. Oni gdzieś na kilka dni przychodzili do jakiegoś miasta, głosili Słowo Boże i ktoś się tam nawracał. Przeważnie powstawał zbór. I tak się rozprzestrzeniało, bracia i siostry, chrześcijaństwo w tamtych czasach. Jak grzyby po deszczu pojawiały się zbory. I kiedy oni przybyli do kolejnego miasta, do Filipii, zatrzymali się i apostoł Paweł miał w swoim zwyczaju w szabat szukać zwykle synagogi. On zwykł chodzić najpierw do Żydów, aby im głosić Ewangelię, ale w Filipii widać, że nie było synagogi. Natomiast modlitwa Żydów, właśnie w zasadzie Żydówek, odbywała się poza bramami miasta, gdzie płynęła jakaś rzeka i przy tej rzece zbierali się wierzący tamtych czasów na modlitwę. I właśnie w tym miejscu znalazł się apostoł Paweł i kiedy zobaczył te osoby, które przyszły na modlitwę, zaczął z nimi rozmawiać. I w jego stylu było wykazywać, że to Jezus Chrystus jest tym oczekiwanym Mesjaszem, na którego czekali tyle lat Żydzi. To był jego ulubiony temat, kiedy rozmawiał z Żydami. Tutaj nie mamy opisanej tej rozmowy z tymi kobietami, ale prawdopodobnie o Panu Jezusie Chrystusie, o wypełnieniu proroctw dotyczących Jego osoby, apostoł Paweł tam rozmawiał. I gdzieś z boku była kobieta o imieniu Lidia, która przysłuchiwała się tej rozmowie. To była bogata kobieta. Pochodziła z miasta Tiatyry. Pamiętacie te 7 listów z objawienia Jana? Jest tam zbór w Tiatyrze. Lidia pochodziła z Tiatyry. To była bizneswoman tamtych czasów. Ona prowadziła handel purpurą. Znacznie był to dość intratny zawód. I widać, z powodzeniem go wykonywała, znalazła się w Filipii, ale też i czytamy o niej, że ona była bogobojna, to znaczy, że bała się Boga, interesowała się sprawami Bożymi. Nie tak jak to ludzie na ulicy, jak tutaj w najbardziej religijnym kraju w Europie, zapytacie, wiecie, że Polska jest najbardziej religijny kraj w Europie, zapytacie na ulicy kogoś, czy jest wierzący, każdy. Mało który się przyzna, żeby nie był wierzący. Ale bracia i siostry, ona nie mówiła, że wierzy w Boga, tylko ona się bała Boga. Ona na serio traktowała te sprawy. I kiedy usłyszała, że oni tam rozmawiają o Bogu, zaczęła się z bardzo dużą uwagą temu przysłuchiwać. I bracia i siostry, Lidia jest kobietą, której Pan otworzył serce. My możemy słuchać Słowa Bożego, ale kiedy nasze serce jest zamknięte, to niewiele z tego wynika. I na pewno to stwierdziliście wiele razy, kiedy głosiliście komuś Ewangelię i to było tak, jakbyście rzucali tutaj grochem o ścianę. Ten groch uderza w ścianę, odbija się i znów go możecie wziąć do ręki i znów uderzyć o ścianę i efekt jest stale ten sam. Ktoś nie przyjmuje, odbija. Cały czas widać, że nie trafia to słowo na podatny grunt, że ten człowiek jest zamknięty, jego serce jest zamknięte na Słowo Boże. To jest niesamowite, kiedy Bóg otwiera serce człowieka. Bracie i siostro, przeżyłeś wielkie błogosławieństwo w swoim życiu, że Bóg otworzył twoje serce, że mogłaś posłuchać Ewangelii i otrzymałeś dar łaski, uwierzenia. To jest coś pięknego, to jest coś cudownego. I to przeżyła Lidia tam gdzieś nad tym strumieniem, nad tą rzeką, obok bram Filipi. Ona po prostu zaczęła wierzyć Ewangelii. Jezus stał się dla niej osobistym Zbawicielem. I bracia i siostry, to była pierwsza kobieta na kontynencie europejskim, która uwierzyła. Nazywała się Lidia i była sprzedawczynią purpury. Jako bogobojna wierząca, czytamy w następnym wersecie, że została ochrzczona. Ale to mało. Czytamy, że także dom jej został ochrzczony. A więc wszyscy domownicy jej zostali ochrzczeni i przyjęli Słowo Boże. I widzicie, tak zwykle zaczynało się chrześcijaństwo w tych miejscowościach, w których apostoł Paweł głosił Słowo Boże. Nawracał się ktoś, nawracał się cały dom jego, a więc był już punkt misyjny, było miejsce, gdzie mogli się schodzić chrześcijanie. Więc jak spotkał gdzieś na drodze apostoł Paweł, kiedy to tymi rzymskimi drogami podróżował jakiegoś człowieka wierzącego i zmierzał do Filipii, to mu powiedział: słuchaj, pójdź do domu Lidii, tej, która sprzedaje purpurę tam w Filipii, tam są ludzie wierzący, tam jest Boży zbór, tam możesz mieć społeczność z Panem Jezusem Chrystusem. Tak to wyglądało na początku. Ja tak, kiedy zacząłem czytać ten list do Filipian, o czym ten jest list, to będziemy w najbliższym czasie mówić tutaj na tym miejscu, ale Filipianie mieli niezwykłą więź z apostołem Pawłem i to był zbór, który usługiwał darami, pieniędzmi apostołowi Pawłowi. Nie wszystkie zbory to potrafiły robić, ale Filipianie należeli do takiego zboru. I ja tak zastanawiałem się, skąd się to wzięło. I kiedy zacząłem czytać Dzieje Apostolskie, odkryłem, że nie na darmo nawróciła się w Filipii pierwsza osoba, to był biznesmen. To nie był jakiś przydrożny żebrak, który tam przy bramie stał w Filipii czy gdzieś i on był pierwszym, który się nawrócił i w jego domu, czy tam koło niego, bo trudno mówić o domu biedaka, skupiał się zbór. Nawróciła się kobieta, która, jakbyśmy to mieli dzisiaj powiedzieć kolokwialnie, miała kasę. I w jej domu był zbór. Ale to nie jest koniec nawróceń tam w Filipii. Bracia i siostry, ale chciałbym, żebyście też kojarzyli pewne rzeczy. Jeśli czytamy właśnie tą historię tego zboru w Dziejach Apostolskich, to widać też jakiś plan w tym wszystkim, że tam początki ten zbór miał od biznesmenów. Tak czasami z przymrużeniem oka patrzymy w zborach na tych biznesmenów, bo oni przeważnie nie mają czasu, żeby przyjść na nabożeństwo. Ja kiedyś byłem na takim zjeździe konferencji dla biznesmenów i tak żeśmy później rozmawiali tam z niektórymi z nich. I jeden z tych biznesmenów powiedział, że oni bardzo potrzebują społeczności i często mają dużo rzeczy tych materialnych wokół siebie, a często nie mają pieniędzy na koncie, bo wiecie, jak to jest w biznesie, wszystko jest cały czas w ruchu, mają różne problemy, różne kłopoty, potrzebują bardzo Boga w tym wszystkim, żeby nimi pokierował. I tak, kiedy tam byłem właśnie i tak posłuchałem ich świadectw, zrozumiałem, jak cenni to są też ludzie dla Kościoła, bo oni są w stanie wiele spraw wesprzeć w Kościele od strony finansowej, ale też mają wiele problemów, które potrzebują modlitwy Kościoła za nimi. Więc przy okazji właśnie Lidii, sprzedawczyni purpury, pomyślmy też i o tych, którzy służą majętnością, pieniędzmi zborowi. Ja jestem bardzo wdzięczny za tych ludzi w naszym zborze, którzy dają uczciwie dziesięcinę. Ja chcę wam powiedzieć, że wy jesteście fundamentem finansów tego kościoła, tego zboru. My byśmy nie mogli się dzisiaj tutaj zebrać, gdybyśmy nie mieli pieniędzy na pokrycie wynajęcia tej sali, a pieniądze to niemałe. My byśmy wiele rzeczy nie mogli uruchomić, jeśli chodzi o chrześcijaństwo, gdybyśmy nie mieli finansów. To są ważne rzeczy. Ale myślę, że jeszcze o tych sprawach będziemy rozmawiać, kiedy będziemy czytać już sam list do zboru w Filipii. Natomiast chciałbym, żebyśmy mieli tą myśl, kiedy będziemy czytać ten list, że to był zbór, który usługiwał finansowo. Taką misję miał, posługę miał finansową, jeśli chodzi o misjonarzy. Dzięki Bogu my też finansujemy, bracie Darku. Tutaj brat Darek wam często przypomina o tym misjonarzu w Indiach. Dziękujemy Bogu, że też możemy uczestniczyć w takim dziele i to wiele, wiele kilometrów od naszego miasta. Bracia i siostry, w tym liście do Filipian, czy w dziejach apostolskich, kiedy jest mowa o Filipii, są wymienione imiona kilku ze zborowników, z tych, którzy byli w tym zborze, a więc my możemy ich z imienia poznać. I powiem, że z miłą chęcią chciałbym wam tych kilka imion tutaj dzisiaj odczytać. To była wspomniana Lidia. To były dwie kobiety, które miały problem ze sobą. Ewodia i Syntycha. Będziemy o nich czytać w liście do Filipian. Był niesamowity człowiek. Dla mnie bohater wiary, o którym też dzisiaj troszkę powiem. Epafrodyt. To był człowiek z Filipii. Również był brat, który nazywał się Klement. Więc to są nazwiska, imiona tych ludzi ze zboru w Filipii. My, bracia i siostry, prowadzimy kronikę zboru żywieckiego i może za 100 lat, jeśli Pan Jezus Chrystus nie przyjdzie wcześniej, to ktoś będzie jakąś pracę doktorską, czy może ktoś się będzie habilitował z tematu Kościół Zielonoświątkowy w Żywcu, bo już powstały prace magisterskie na temat Kościoła Zielonoświątkowego w Polsce. To ciekawe tematy. I być może wasze imiona będzie tam w tej pracy wypisywał i może też w tej kronice kiedyś ktoś po wielu, wielu latach będzie czytał, że była w Żywcu też i to nie jedna Lidia. Prawda? Ale też i przeczyta wasze imiona. Ja myślę, że to będzie piękna rzecz, kiedy ja tak czytam te imiona, tak myślę, co to byli za ludzie. Coś pięknego, kiedy w Biblii czyjeś imię można przeczytać. Coś pięknego, kiedy usłyszysz w niebie twoje imię, które jest zapisane w Księdze Żywota, kiedy Pan zawoła cię po imieniu, powie ci, chodź, Moniko z Żywca, prawda? Czy tam, chodź, Zbyszku z Żywca. To będzie coś niesamowitego. Bracia i siostry, ja tak patrzę na te imiona i myślę o tych wszystkich sprawach. To jest bardzo piękne, kiedy my też mamy tutaj listę członkowską zboru w Żywcu i mamy te imiona zapisane. Ale pójdźmy dalej, czytajmy dalej Dzieje Apostolskie od 16 wiersza. Dalej chciałbym przeczytać, bo ta historia się nie kończy. A gdyśmy szli na modlitwę, zdarzyło się, że spotkała nas pewna dziewczyna, która miała ducha wieszczego, a która przez swoje wróżby przynosiła wielki zysk panom swoim. Tak idąc za Pawłem i za nami, wołała mówiąc: ci ludzie są sługami Boga Najwyższego i zwiastują wam drogę zbawienia. A to czyniła przez wiele dni. Wreszcie Paweł, znękany, zwrócił się do ducha i rzekł: rozkazuję ci w imieniu Jezusa Chrystusa, żebyś z niej wyszedł, i w tej chwili wyszedł. A gdy jej panowie ujrzeli, że przepadła nadzieja na ich zysk, pochwycili Pawła i Sylasa i zawlekli ich na rynek przed urzędników. Bardzo ciekawa historia z misji. Kiedy czytam historię z misji, kiedy słucham relacji misjonarzy, to często oni są skonfrontowani z siłami ciemności, z rozmaitymi duchami, które panują na danym terenie, w danej miejscowości, gdzie nie ma jeszcze Ewangelii, gdzie jeszcze nie ma znanego imienia, które jest ponad wszelkie imiona i w którym może być jedynie człowiek zbawiony. Imienia Jezusa Chrystusa. I bracia i siostry, tak było też w Filipii. Tylko jest tutaj dość dziwna historia. Bo tak jak ją czytamy, no to w zasadzie można powiedzieć, że apostoł Paweł miał współpracownika. Taki PR tamtych czasów. Prawda? Ona robiła, ta dziewczyna, im reklamę. Ona ogłaszała na ulicach miasta, że oni są sługami Boga Najwyższego. Więc bracia i siostry, darmowa reklama. Możemy zastanawiać, co tu nie gra w tej sprawie. Czemu apostoł Paweł jest znękany tym, co ta mówi dziewczyna? Czytamy tutaj na początku, że ona miała ducha wieszczego. W interlinearnym, tym dosłownym tłumaczeniu jest napisane, że ona miała ducha pytona. Dosłownie tak jest napisane. A więc węża. Z kimże nam się wąż kojarzy, bracia i siostry? I to był duch, który opanował ją. I ona pod wpływem tego ducha mówiła rzeczy przyszłe, a więc wypowiadała się na temat przyszłości. Wróżyła nieźle, bo niezły interes mieli ci, którzy zawiadywali tym wróżczkarstwem. No dzisiaj też możecie przeczytać, gazetę weźmiecie, reklamy. Wróżka w tym mieście albo w tym mieście, prawda? Pójdź do wróżki. Ale zdaje się, któryś z tych programów nawet na tej satelitarnej telewizji darmowy, cały jest o wróżbach. Wróżka wróży na ekranie, także tam porozkłada karty, możecie wysłać SMS. Jeśli ludzie, jak coś nie wiedzą, to idą do wróżki i wróżka decyduje o ich życiu. Co będzie dalej? No i bracia i siostry, co dalej z tą historią tutaj w tej Filipii? Paweł, apostoł, tak przez parę dni tego wszystkiego słuchał, ale wiecie, jeśli jesteście ludźmi wierzącymi, to macie Ducha Świętego, prawda? Człowieka wierzącego zamieszkuje nie duch pytona, tylko Duch Święty, a to jest inny duch, a to jest inne źródło. Ja czasami miałem do czynienia z ludźmi, którzy przychodzili i byli pod wpływem innego ducha i oni nie musieli za dużo nawet mówić. To od razu dla człowieka wierzącego jest ta rzecz wyczuwalna, że jest pod wpływem jakiejś innej siły, że to, co robi, to, co mówi, pochodzi z innego źródła niż serce człowieka, a na pewno niż Duch Święty. I ja myślę, że apostoł Paweł obecnością tego ducha był znękany, był zaniepokojony. On widział, że to się toczy pewna też walka duchowa o ten teren. I on wiedział, że taki duch będzie zwodził. On dzisiaj powie to, ale jutro powie to całkiem co innego. Pewno miał też tego świadomość, dlatego w którymś momencie w imieniu Jezusa Chrystusa rozkazał temu duchowi pytona i on wyszedł z tej dziewczyny. I kiedy ten duch wyszedł, interes ustał. Dziewczyna nie mogła wróżyć. No więc biznes tutaj upadł, jeden z biznesów upadł. Jak się pojawił apostoł Paweł w Filipii, biznes związany z wróżbiarstwem. I z tego powodu powstała taka awantura w tym mieście, że czytamy, że oni pochwycili Pawła i Sylasa i zawlekli ich na rynek, na Areopag. I tam przyprowadzili ich przed urzędników, przed sąd, który był w tym mieście. Tam wydano wyrok, wyrok nieobiektywny, pod wpływem tłumów. Wiecie, jakie się to wyroki podejmuje wtedy, kiedy jest wyrok podejmowany pod presją. I czytamy, że apostoł Paweł został dotkliwie pobity z Sylasem i zostali wrzuceni do więzienia Filipii. A tak im dobrze szło. Bizneswoman się nawróciła. Nawet wróżka dobrze o nich mówiła. I nagle, zobaczcie, bracia i siostry, w jednej chwili, kiedy doszło do konfrontacji z siłami ciemności, nagle te siły ciemności uderzyły w apostoła Pawła. Apostoł Paweł w imieniu Jezusa Chrystusa wypędził ducha ciemności. On musiał te tereny opuścić. I całe to królestwo diabła zostało zaniepokojone tam na tych terenach. I zaczęli uderzać te duchy na apostoła Pawła. I tutaj apostoł Paweł znalazł się pobity w więzieniu. No moglibyśmy powiedzieć, Panie Boże, co to za misja, co my za misjonarze, gdzie Ty jesteś, gdzie Ty nas szczerzesz. My tutaj żeśmy mieli sen, wizję, mieliśmy tu pójść, idziemy, realizujemy Twoją wolę, swoje zamysły. No całkiem nad tą rzeką nam poszło dobrze. No ale teraz to jest nie do przyjęcia, żebyśmy byli pobici i jeszcze gdzieś tam dyby założone na naszych nogach czy rękach i w jakimś obskurnym więzieniu w Filipii w Lochu z pospolitymi przestępcami. Jakże to? Zaczęli się procesować z Bogiem, apostoł Paweł i Sylas. Zaczęli krzyczeć, jaki to ten Pan Bóg niesprawiedliwy. Tak to było w więzieniu Filipii? Bracia i siostry, tak by to było, jakby to byli ludzie, którzy z ciała realizowaliby misję. To przypuszczam, że oni by się pokłócili. Ale apostoł Paweł i Sylas byli głęboko wierzącymi ludźmi. I oni mieli świadomość tego, że doszło do konfrontacji z siłami ciemności. Kiedy on wyrzucił tego demona, wiedział, że coś się może stać, że diabeł może zaatakować. I dla niego nie była to niespodzianka. To było potwierdzenie, że są we właściwym miejscu i o właściwej porze, ponieważ tam doszło do konfrontacji z siłami ciemności, a on wiedział, że jest sługą Boga Najwyższego i że diabeł nie ma z nim szans. Amen? Bracia i siostry, kiedy jesteśmy sługami Boga Najwyższego, diabeł nie ma z nami szans. I o tym wiedział apostoł Paweł w więzieniu w Filipii. Dlatego zamiast narzekać, zaczęli z Sylasem co robić? Zaczęli śpiewać pieśni chrześcijańskie. Dlatego dobrze, że Marcelina tutaj uczy pieśni, bo jakbyście kiedyś byli w więzieniu, to macie repertuar. Dzisiaj nowa pieśń, prawda, Marcysiu? No.
Także, moi kochani,
apostoł Paweł zaczął śpiewać, modlić się. To ważne w momencie. Powiem wam, kiedy ja pracowałem kiedyś na cegielni, pracowałem wśród ludzi, którzy często byli zniewoleni przez różne nałogi. Wprost opowiadali mi o kontaktach z diabłem. Niektórzy go widzieli, niektórzy widzieli demony. I ja tam, przychodząc do tej pracy, miałem świadomość, że przychodzę do miejsca, w którym jest konfrontacja tego, tych sił ciemności ze mną. Tam jeszcze jeden brat wierzący pracował ze mną. On w tej chwili jest w Stanach Zjednoczonych. Bardzo mile go wspominam. I pamiętam, że wiele razy ja tam musiałem się dużo modlić, żeby tam przetrwać w tym miejscu. Dwa razy diabeł uderzył we mnie. Ja nigdy nie miałem żadnego wypadku. Tam miałem dwa. I wiedziałem, kto za tym stoi. Ale bracia i siostry, kiedy szedłem, często szedłem z modlitwą w językach. Ja cały czas tam modliłem się, śpiewałem w duchu w językach i miałem świadomość, że ci ludzie są pod wpływem tych duchów. I oni wiele razy przychodzili do mnie, bo chcieli jakiejś pomocy. Ja tu kiedyś opowiadałem o tym człowieku, któremu dałem Biblię. To był alkoholik taki, który pił denaturat. I któregoś dnia przyszli na czarno ubrani panowie do niego. Demony się zmaterializowały, weszły do jego pokoju. I powiedziałeś: słuchaj, tutaj jest sznur, możesz wyjść na strych i powiesić się. W tej okolicy, gdzie on mieszkał, to była głośna sprawa tutaj na Żywiecczyźnie. Była seria samobójstw. Ludzie popełniali samobójstwa. To byli koledzy jego. I on parę dni przedtem dostał ode mnie Biblię. I ja mu mówiłem, że jest Bóg, są demony, są aniołowie, i że te królestwa są w śmiertelnym zwarciu. I mówiłem mu, że Biblia jest słowem Boga i że może się obronić, jeśli będzie dzieckiem Bożym. I bracia i siostry, on zrobił coś, co mnie do dzisiaj zastanawia, ten człowiek. Kiedy te duchy przyszły do niego, kiedy oni się zmaterializowali i stanęli przed nim, zaczęli z nim rozmawiać, on wiedział, kto to jest. I miał obok siebie tą Biblię, którą mu dałem. To był Nowy Testament i Psalmy. I on ją wyciągnął, tam miał jakiś nakastlik, położona była na tym nakastliku i zaczął się tą Biblią zasłaniać i mówi, że nie pójdzie. I moi kochani, wszedł na drugi dzień, cały drżał, przerażony, i zaczął mi to opowiadać i z takim triumfem w oczach. I mówi mi: i odeszły, jakżem wziął tą Biblię. Dla mnie to był szok, bo ja jakbym zobaczył te demony, to bym to zrobił to, co apostoł Paweł. W imieniu Jezusa Chrystusa bym ich zgromił. On nie miał o tym pojęcia, bo on dwie kartki z tej Biblii przeczytał. Ale wiedział, że coś jest niezwykłego, że to jest słowo od Boga i że przyszedł diabeł i chce go zabić. I wiedział, gdzie szukać pomocy. I bracia i siostry, ja nikomu nie radzę odprawiać takich egzorcyzmów, jak on odprawił, bo prawdopodobnie się to źle zakończy, ale w jego przypadku Bóg go ochronił. Coś niesamowitego. Powiem wam, to są konfrontacje z siłami ciemności. I apostoł Paweł znalazł się w tym więzieniu i w tym więzieniu, bracia i siostry, kiedy oni zaczęli śpiewać, stąpiła moc Boża. Pamiętacie, co się stało? Drzwi się pootwierały pod wpływem aniołów, którzy tam przyszli. I strażnik, który to widział, oszalał z przerażenia. I Więźniowie uciekli, to teraz już tylko zostaje mi samobójstwo. Bo przecież odpowiadam za więzienie. Jeśli więźniowie uciekną, to głową za to odpowiadam. I Paweł apostoł mówi mu, słuchaj, nic się nie martw, wszyscy tutaj są. I kiedy on to zobaczył, to trzęsienie ziemi, te otwarte bramy, tych ludzi śpiewających o Bogu, on miał jedno i to dobre skojarzenie. I zaczął ich pytać, panowie, co mam robić, żeby być zbawiony? Fantastyczne pytanie dla ewangelisty. Tam w więzieniu w Filipii, kiedy Bóg zrzucił łańcuchy, dyby, bramy pootwierał, moc Boża stąpiła, człowiek, który ich pilnował, którego władzy oni byli, pyta o zbawienie. I oni mu mówią, prosta rzecz, uwierz w Pana Jezusa, będziesz zbawiony ty i cały twój dom. Prosta Ewangelia, proste słowo. I tej nocy, bracia i siostry, ten człowiek ich przyjął, opatrzył i nawrócił się cały dom jego. Nie tylko on, ale żona jego, jego dzieci, jego sługi. Cały dom się nawrócił. A więc już były dwa domy chrześcijańskie w Filipii. Niesamowite. Jeden był biznes, drugi był związany z władzą. Prawda? Strażnik, urzędnik rzymski. Być może to był żołnierz, który sprawował tam urząd jako zarządcy tego więzienia w Filipii. I patrzcie, tacy ludzie, a więc wpływowi ludzie nawracają się w Filipii. Bóg ma pewien plan, bo zbór w Filipii będzie usługiwał materialnie apostołowi Pawłowi i jego misji. I Bóg to przygotowuje wszystko. To nie jest dzieło przypadku. Dlatego on wiedział, apostoł Paweł, kiedy tam był w więzieniu, kiedy z tego więzienia wyszedł, to wiedział od razu, co powiedzieć. Mówi, jakie prawo mieliście nas tutaj pobić. Ja jestem obywatelem rzymskim. I kiedy ci usłyszeli, urzędnicy z Filipii, że on jest Rzymianinem, no się bardzo przestraszyli. Bo nie wolno było bez wyroku, bez sądu, bez świadków skazać Rzymianina. On miał tak, jak my mamy paszport Unii Europejskiej. Starożytny Rzym to było więcej niż Unia Europejska. To pół starożytnego Rzymu to dzisiaj jest Unia Europejska. Ktoś, kto miał obywatelstwo rzymskie, to był znaczącą osobą tam, wtedy w tamtych czasach. I apostoł Paweł potrafił też i to wykorzystać. On polegał na wszelkich środkach, jeśli chodzi o ewangelizację. Nie tylko wyłącznie na Bogu, ale jeśli miał możliwości, tak wtedy posłużyć się obywatelstwem rzymskim, to to zrobił. No i tak, bracia i siostry, powstał zbór w Filipii. Moi kochani, apostoł Paweł był tam kilka dni, potem przeniósł się dalej, tą słynną drogą, Egnatia prawdopodobnie powędrował. Ale apostoł Paweł nie zapomniał o zborze Filipii, ani zbór Filipii nie zapomniał o nim. Tworzył się, to co powiedziałem już wcześniej, szczególny związek pomiędzy apostołem Pawłem i jego współpracownikami, między Tymoteuszem, którego tam również wysyłał. To mamy opisane w drugim liście do Koryntian, w 11 rozdziale, w liście do Filipian, w 4 rozdziale. O tych rzeczach możemy przeczytać. Ale bracia i siostry, upłynęło trochę czasu od momentu, kiedy Filipianie pomogli Pawłowi. Oto apostoł Paweł znalazł się w innym więzieniu. Znalazł się w więzieniu w Rzymie. I ten list, który my będziemy czytać, on powstał w więzieniu w Rzymie, kiedy apostoł Paweł był więźniem Rzymu. I wtedy napisał list do Filipian. I Filipianie są zaniepokojeni powagą jego sytuacji i wysyłają mu to, o czym zacząłem wam mówić. Hojny dar. Zrobili kolektę. Może z kasy zborowej wyciągnęli pieniądze. Nie, to nie mamy opisane, jak oni to tam zarządzali tymi finansami Filipi, ale jest napisane, że nie dowód sknerstwa, ale hojny dar wysłali jemu. A więc dużą kasę, tak byśmy to dzisiaj powiedzieli, apostoł Paweł dostał z Filipi, kiedy był w Rzymie. I oni mu to przesłali przez Epafrodyta. Stąd to imię. Jedno z tych imion, które dziś czytaliśmy. Bracia i siostry, i w czasie wypełniania tego zadania Epafrodyt poważnie zachorował i o mało nie umarł. Gdy poczuł się na tyle dobrze, by podróżować, apostoł Paweł wysłał go z powrotem z wiadomością do Filipian. Wysłał go z tym listem. Epafrodyt. Człowiek godny zaufania. Zbór Filipi dużą sumę pieniędzy dał jemu. I on wybrał się w daleką podróż, aby odnaleźć apostoła Pawła i złożyć mu tam ten dar. To był nie pierwszy dar Filipian. Oni sponsorowali tę misję apostoła Pawła. Ale teraz widzieli, on był w więzieniu. Potrzebował pomocy. I oni mu tą pomoc też zabezpieczyli. I Epafrodyt wybrał się w tą podróż. I popatrzcie, poważnie zachorował. Nie wiemy dokładnie, na co zachorował, ale był bliski śmierci. A więc musiał być bardzo, bardzo, bardzo chory. Ten wierny, uczciwy chrześcijanin, który powędrował w niebezpieczną podróż, aby dotrzeć do apostoła Pawła z hojnym darem. Długi czas chorował, ale w końcu wyzdrowiał. I apostoł Paweł wysyła go z powrotem z wiadomością. To też piękna karta historii chrześcijaństwa, taki Epafrodyt. Tacy ludzie, którzy pełnią jakąś misję. On nie był ewangelistą, on nie był jakimś wielkim kaznodzieją, jakimś prezbiterem tamtego kościoła. To był prosty chrześcijanin, który poszedł, żeby wypełnić misję, zanieść dar, usłużyć bratu. Pełnił ważną misję, którą wysłał go zbór. Bracie i siostro, czy pełniłeś już misję, w którą wybrał cię, którą wysłał cię zbór z żywca? Czy też stale pełnisz swoje misje? Sam się gdzieś wysyłasz, sam coś organizujesz. Bracia i siostry, tutaj mamy do czynienia z misją Kościoła i z człowiekiem, który tą misję wiernie, z narażeniem życia wypełnia. Ja myślę, że wielką radością dla apostoła Pawła było zobaczyć człowieka z dalekich stron. Kiedy on był w Rzymie, gdzie Rzym, gdzie Filipi, gdzie Grecja, bracia i siostry, ze wschodu imperium na zachód musiał powędrować. Szmat drogi. Przyszedł i przyniósł dar. I powiedział: Pawle, myśmy nie zapomnieli o tobie, nawet kiedy jesteś w więzieniu. Jesteśmy z tobą. Bracia i siostry, to tak ważne, kiedy są tacy ludzie w naszym życiu, kiedy jest posługa zboru, kiedy my mamy zaszczyt w takiej posłudze uczestniczyć, czy to przez składanie darów, czy to przez pójście z tym darem. Ja pamiętam kiedyś, jako nasz zbór, żeśmy zrobili taką kolektę specjalną, zresztą żeśmy musieli z kasy zboru wziąć, bo kolekta nie wystarczyła, ale żeśmy 2 busy jedzenia i różnych przedmiotów takich, ubrań, jakichś tam drobiazgów zapakowali w 2 busy i pojechaliśmy do Mińska. Na Białoruś, prawda, bracie Marianie? Byliśmy u Miszy Kota i jeszcze w innym, już nie pamiętam, w którym
u brata Chomicza.
Brat Chomicz teraz jest przełożonym na Ukrainę, jeśli chodzi o Kościół Zielonoświątkowy. I to byliśmy w takich czasach, jak żeśmy z bratem Marianem weszli do sklepu tam na tym osiedlu, to były tylko słoiki z ogórkami na półkach, nic więcej. No. Taki czas żeśmy tam trafili, bracia i siostry. Ale mieliśmy otwarte serce jako zbór. Chcieliśmy coś dla naszych braci, coś zrobić, jakiś gest. Ja wiem, czy im to tam dużo pomogło, ale cieszyli się, że ktoś w Polsce, ktoś za granicą jest i myśli o nich. To jest bardzo dobre, kiedy my myślimy o kimś tak, jak myśleli Filipianie o apostole Pawle. To jest Kościół, to jest życie Kościoła, to jest misja. Myślę, że mamy wiele takich dobrych rzeczy, dobrych przykładów. Ta historia Epafrodyta jest opisana w drugim rozdziale listu do Filipian od 25 do 30 wiersza. Możecie ją przeczytać dokładnie. Ja dzisiaj tak ogólnie tylko mówię o tych wszystkich rzeczach. Robimy taki wstęp do, w zasadzie, do czytania listu do Filipii. I chciałbym, bracia i siostry, przypomnieć miasto Filipii, to miasto w Cesarstwie Rzymskim, miasto w odległości 12 kilometrów od tego już wspominanego przeze mnie Neapolu, na wybrzeżu Macedonii. To jest dzisiejsza północna Grecja. Niektórzy z was byli w Grecji, mogli widzieć. Nie wiem, czy byliście w Filipii. Ja kiedy byłem w Grecji, mogłem w tych kilku miejscach być, takich jak Korynt, Tesaloniki, Ateny. Tam, gdzie były zbory chrześcijańskie, zobaczyć te miejsca. Nawet byłem w takim miejscu w Koryncie, które jest upamiętnione, gdzie było miejsce, z którego prawdopodobnie apostoł Paweł przemawiał. Więc takie można tam rzeczy odnaleźć. Dzisiaj taniej zajechać jest do Grecji, nad Morze tam Egejskie, niż nad Bałtyk. Do tego doszło, bracia i siostry. Także myślę, że wielu z was, jeszcze jak się gdzieś na jakiś czas będziecie wybierać, się wybierzecie do, być może do Grecji, to pamiętajcie o Filipii, pamiętajcie o Tesalonikach, Koryncie, o Atenach, miejsca, które apostoł Paweł odwiedził, które dzisiaj też można zobaczyć. Bracia i siostry, nazwa na cześć Filipa Macedońskiego, Filipi, zajęte przez Rzymian w 168 roku przed Chrystusem, w pobliżu tego miasta w 42 roku przed Chrystusem, rozegrała się słynna bitwa między wojskami Antoniusza i Oktawiana Augusta z jednej strony, a siłami Bruttusa i Cassiusza z drugiej strony. To jest ten Bruttus, którego znamy z historii, kiedy zasztyletowano w Rzymie w Senacie Juliusza Cezara. On umierając wypowiedział takie słowa: i ty, Bruttusie, też. Tam kilku z tych senatorów zasztyletowało, zamordowało Juliusza Cezara i między nimi był właśnie był ów Bruttus, który zginął tam w okolicach właśnie później Filipii. Oktawian August to był następca Juliusza Cezara. Oj, dawne czasy, bracia i siostry, ale widzicie, tutaj historia Biblii jest też historią, którą możemy sobie przybliżać, czytając też tą historię starożytną. W kilka lat później Oktawian uczynił z miasta kolonię rzymską, a jego mieszkańcom przysługiwały takie same prawa i przywileje, jak mieli mieszkańcy Italii. Do Filipii, jak już mówiliśmy, dotarł Paweł apostoł podczas drugiej podróży misyjnej, po widzeniu, w którym ujrzał Macedończyka błagającego go o pomoc. Tu powstał pierwszy w Europie zbór. I kiedy czytacie list do Filipian, kiedy czytacie o Filipii, pamiętajcie, to jest pierwszy zbór w Europie. Europa była kontynentem, który najwięcej wysyłał misjonarzy. Stąd wyruszały misje do Azji, do Ameryki, do Afryki. I stąd rozchodziła się Ewangelia na cały świat. Dzisiaj może bardziej sprawnych misjonarzy mają Amerykanie, bo oni dzisiaj kładą najwięcej na misje, ale kiedyś Europa, do niedawna Europa wiodła prym w tym. I właśnie pierwsza kobieta, Lidia, pierwszy zbór Filipii w Europie. Warto o tym pamiętać. W tym mieście bezprawnie uwięziono Pawła i Sylasa, kiedy jednak oznajmili, że są obywatelami rzymskimi, zostali uwolnieni i przeproszeni. Do kościoła w Filipii Paweł skierował jeden ze swoich listów, który, mam nadzieję, za tydzień zaczniemy, bracia i siostry, czytać. To tyle wprowadzenia, wstępu do listu niezwykłego, jak zobaczycie. To jest niesamowity list. List, który wnosi w nasze życie wielką radość. Dlatego warto go czytać. Także zapraszam was do czytania listu do Filipian i do uczestniczenia tutaj w najbliższym czasie w tych rozważaniach. Amen. Bracia i siostry, powstańmy.